Wolna antena. Radia Wnet.
Dzień dobry Państwu, Stefan Wróżczyński, Radio Wnet, czwartek, 11 i gość pierwszy, pan profesor Paweł Bożyk. Panie profesorze, pan profesor jest profesorem ekonomii. Pan profesor był bardzo ważnym doradcą. Ja musiałbym się panu zapytać, co to znaczy być doradcą głów państwa i różnych ważnych. Czy to coś znaczy, czy to jest takie, taka erzac, tylko taka lipa?
To zależy, kto jest kim. Można coś znaczyć i można nic nie znaczyć. Jeżeli chodzi o sprawę najważniejszą, to trzeba mieć dotarcie do tego polityka, któremu się chce coś podpowiedzieć. Bo jeżeli człowiek przychodzi na baczność, staje...
Żeby słuchał, tak?
Tak, żeby ten polityk słuchał. Jeżeli ten doradca przychodzi na baczność i boi się powiedzieć cokolwiek, bo już widzi przed sobą zwolnienie, to lepiej zrezygnować zawczasu i nie zawracać nikomu głowy, zwłaszcza słuchaczom, którzy chcieliby z czegoś się dowiedzieć.
No ale ten, który słucha, ten, który tego doradcę zatrudni, mu płaci, co to on, po co mu taki doradca, który klepie mu to, co on i tak wie, albo myśli, że musi tak mówić, jak tamten lubi.
Ale tamten polityk, ten polityk lubi na ogół słuchać to, co on wie, i co mu...
To bez sensu.
To jest na logikę bez sensu, ale jest dużo takich polityków, którzy no nie... Ja miałem, w moim doświadczeniu miałem takiego polityka, któremu doradzałem do skoku. I on godzinę czasu dawał mi i nie otworzył ust. Taki był generał Jaruzelski. On chciał, żebym ja w pewnym momencie mu trochę go nauczył polityki gospodarczej. No, podjąłem się tego zadania, kiedy on był ministrem obrony narodowej, mówiłem do niego, on mówi, mamy godzinę czasu. I ja godzinę czasu wypełniłem, ponieważ profesor na ogół 45 minut może wypełnić, ale jak mu nie zabierają głosu, to i 2 godziny może gadać. I potem on mówi, no tośmy się chyba wszystkiego dowiedzieli. Ja dziękuję panu, panie profesorze. Ja mówię, no ale wszystko jest w porządku. Nigdy nie powiedział, czy to było dobre, czy on z tego coś skorzystał, podziękował i na tym się kończyło.
Ale może taki słuchający nie musi dyskutować ze swoim doradcą, tylko chodzi o to, nie chodzi o ten najważniejszy moment, żeby doradca mówił to, co trzeba, to, co myśli, a nie żeby chciał powiedzieć temu swojemu szefowi to, co tamten chce usłyszeć.
Tak.
Bo jest tak, że oni stają na baczność, prawda? Patrzą, jaką on ma minę, wyprężają się i tylko się dziwię temu właśnie takiemu szefowi, bo powiedzmy sobie, no nie wiem, odwołam się do Stańczyka, prawda, króla. Król miał błazna, błazen właził mu tam na głowę, gadał różne rzeczy, ale król to znosił, i bo był mądry, bo chciał dowiedzieć się prawdy, a nie komplementów, nie jakichś stereotypowych zdań, które na nic.
Osobiście wolę, kiedy człowiek, któremu usiłuje coś podpowiedzieć, dyskutuje ze mną. Aha. I ze mną się nawet nie zgadza. To ja tak. Wtedy staję się agresywny i staram się go przekonać, że jednak ja mam rację. Natomiast jak on siedzi i ust nie otworzy, no tak, i słucha, to jest bardzo takie niewdzięczne.
No tak, dobrze. A teraz wróćmy do konkretów. Więc jak to było? No może przeskoczmy. Potem pan profesor, prawda, był odsunięty, miał pan przerwę, zajął się, wrócił pan na uczelnię, był pan rektorem chyba, czy prorektorem i tak dalej. Nadal pan prowadził dydaktyczną pracę.
Jako profesor nigdy nie byłem odsunięty. Byłem w międzyczasie rektorem trzech uczelni po kolei.
Tak.
I czułem się zupełnie nieźle.
No bo to jest wiedza. Wiedzy się nie zapomina.
Na przykład wczoraj wrócili studenci z Londynu i jedna podchodzi do mnie i mówi, panie profesorze, byliśmy w bibliotece, wie pan, ile pan tam pana książek jest? Ja mówię, ile? 100. Mhm. Ja mówię, ale ja tyle nie napisałem. No Ale są też, są też książki, gdzie pan z kimś napisał. Mm-hmm. Są też tłumaczenia. I ona z wypiekami na... Ja mówię, no tak.
No to przyjemne było. Ale teraz może mniej przyjemne. Nie, proszę mi powiedzieć, jak to było na tym przełomie? Jak pan teraz patrzy na... No przecież głównie na Balcerowicza. No bo jednak on, jemu powierzono. Mazowiecki się nie znał, nie umiał liczyć.
Znam dobrze Balcerowicza, ponieważ to był mój student. A po ukończeniu studiów pracował u mnie w instytucie przez ponad 10 lat. Mhm. Był człowiekiem niezwykle pilnym i spokojnym. I nie miał żadnego zamiaru zmieniać tego systemu, który był poprzednio, nazwijmy to umownie, komunizmu na kapitalizm.
Nie miał zamiaru.
Nie miał takiego zamiaru.
A pisał jakieś tam prace
doktorskie, magisterskie? Oczywiście nie. Pisał w ogóle. Są jego tłumaczenia i jest jego twórczość. W bibliotekach nie ma kłopotu.
No tak.
On chciał system, który był poprzednio, zmienić na system rynkowy. Mhm. To było trochę... przedsięwzięcie.
Ale wtedy wszyscy chcieli, o ile ja pamiętam, po troszeczku chcieli. Tylko,
ale nie można było tego zrobić. Można było albo wyrzucić to, co było i wprowadzić nowe rozwiązania, albo nie zawracać sobie głowy. Balcerowicz był optymistą. Uważał, że tamten system można zreformować. I to głosił tak długo, dopóki nie wylądował w Instytucie Marksizmu-Leninizmu i stamtąd go nie wysłano do Stanów Zjednoczonych.
Ameryki.
Do Stanów Zjednoczonych.
Tak.
I on tam się tam go przekonali, to co ja już powiedziałem, że nie ma co sobie zawracać głowy reformowaniem tego systemu, który jest. Trzeba mu wyrwać zęby i wstawić nowy i wtedy to będzie inny system. I po 2 czy 3 latach...
Ale kto mu to powiedział? Zaks?
Nie, Zaks w Stanach Zjednoczonych nie odgrywał żadnej roli. W ogóle myśmy go wynieśli w Polsce na piedestał. No. W Stanach Zjednoczonych ekonomista amerykański zapytany, czy on zna Zaksa, powiedział, pierwszy słyszę. Mm-hmm. To jest człowiek, który doradzał w funduszu walutowym, zarabiał pieniądze.
A kto go tak wyniósł tutaj?
U nas?
Tak.
Ja myślę, że w głównym stopniu Balcerowicz.
On sam.
Ponieważ on chciał pomocy od Zaksa, a Zaks chciał zarobić pieniądze i chciał zrobić karierę. I w Polsce zrobił karierę.
Dobrze, a to nie było jakichś innych ekonomistów?
Było masę, ale tamci nie chcieli tak bardzo tym się zajmować. Wiedzieli, że to jest grząski grunt.
A Balcerowicz... To co, tchórze?
Nie powiedziałbym tego. Oni po prostu byli ponadto. Wtedy była inna ekonomia.
Ale Zaks jak słoń deptał, szedł i wszyscy go słuchali. No codziennie był wszędzie.
Panie redaktorze, w Polsce. W Polsce,
tak.
W Stanach Zjednoczonych był osobą nieznaną.
Ale inni naukowcy nie oburzyli się, nie powiedzieli, zaraz ten chłopaczek...
Ale to machali ręką na niego, w Stanach machali na niego ręką. A u nas dziennikarze w kolejce stali, to przepraszam, to pana koledzy to zrobili.
Moi koledzy? Ja wolę moje koleżanki.
Dobrze. Moje koleżanki.
Panie profesorze, dziennikarz nie ma kolegów, proszę pana, panie profesorze. To jak naukowiec, jak pan napisze dobrą pracę, to co pańscy koledzy? Wściekli są. A jak pan napisze złom, to pana witają, ściskają. No, tak jest. Ale chodzi mi o pana profesora. Pan, na szacunkiem, że on był wicepremierem, pan Leszek Balcerowicz. I co się dzieje dalej? Pan Balcerowicz tu zmienia, tu przychodzi i mówi, nie, to trzeba rozwalić, tak?
Tak, zmienił front o 180 stopni. O ile przedtem chciał reformować, klejstrować to, pozaklejać te wyrwy, żeby to dalej szło. O tyle teraz powiedział, to się nie nadaje do naprawy, trzeba to wyrzucić.
Zaczęli zamykać stocznie, pokazywać, że można statków robić.
To znaczy trzeba
wszystko.
Wyrwać te...
Kopalnie zasypać.
Te zęby, które teraz przeszkadzają, a wtedy były ważne, podstawowe. Jak gdyby i on stał się radykalnym i do dzisiaj jest taki. To dziwne, że...
On dzisiaj takie śmieszne miny robi. On chyba już nie jest taki radykalny.
Nie, jest radykalny. On jest w dalszym ciągu głosi to, co głosił po powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Że trzeba ten system posprzątać po nim tak dokumentnie, żeby nic nie zostało.
No ale to już chyba zamknęli 6000 przedsiębiorstw, zamknęli kopalnie.
Ale to jeszcze
mało?
Jeszcze mało. To nie chodzi o zamykać. Teraz już nie ma czego zamykać.
To kogo? Ludzi zamykać? Czy co teraz?
Nie, nie, ani ludzi. Nie, nie. On jest w sumie, myślę, że on nie jest takim satrapą. Ja go pamiętam jako człowieka bardzo eleganckiego, układnego.
No, ładnie, z grzywką.
Rzadko się odzywał na seminariach. Rzadko zabierał głos.
Ale czy to był mądry student?
No nie głupi był. To
nie głupi.
Nie głupi był. Nie,
trójka.
Nie, nie powiedziałbym. On rzadko zabierał głos, ale ja go z przyjemnością wspominam. Mhm. Nie był jak taki pistolet, który zabierał głos na każdy temat. Bo tacy są, też bywają, że byle jaki temat, on się zawsze zgłasza, mówi głupoty.
No, tak.
No nie, on był refleksyjny i w sumie go pozytywnie.
Czytał? Studiował? Znał się?
Czytał, studiował. Tytuły trudno mu przychodziły.
Aha.
On w ogóle te tytuły zdobywał powoli.
Naukowe.
Naukowe.
Tak.
Doktora to jeszcze jako tako, ale już z habilitacją miał duże kłopoty, chociaż z tego powodu, że jego koledzy no nie bardzo go lubili.
A czego on tam się w tym Instytucie Marksizmu, Leninizmu mógł nauczyć? Mógł tam się czegoś nauczyć?
To był skok, trampolina do dalszej kariery i on dobrze to...
Polityczna chyba tylko.
Polityczna oczywiście, bo tam ci, którzy go zatrudnili, natychmiast byli łowcy talentów politycznych. Mhm. Wtedy po Polsce jeździły ekipy, głównie amerykańskie, nie zachodnioeuropejskie, i wyławiały ludzi, no nie młodych, powiedzmy 25-30 lat, i wysyłali do
Ameryki.
Do Ameryki. I tam oni byli transformowani. O, ja bym powiedział...
Dostawali stypendia. Potem powiedziano nam, że te stypendia amerykańskie to były takie lewicowe, wręcz agenturalne. Czy rzeczywiście tak myślano w Ameryce? Kto tam głównie finansował te stypendia?
Odpowiednie fundusze, które i instytucje, na przykład Wilson Woodruff Center. To była instytucja, jest instytucja, która służy finansowaniu tego rozwoju tego typu ludzi, nie tylko ekonomistów, ale filozofów, dziennikarzy. I tam przecież tabuny były z Polski i oni mieli na te cele pieniądze, mieli wykładowców i prali te umysły. A stamtąd wypuszczali już jak ktoś...
No ale chyba w Ameryce jednak był jakiś wybór. Można było pójść na taki wykład lub na inny wykład.
Nie, to nie było. To nie było tak, że można sobie... że człowiek był wolnomularzem i mógł sobie wybierać... Był program zajęć i trzeba było zaliczać te zajęcia.
No dobrze, czyli on to przeterminował, nauczył się lepiej angielskiego. Jak on w tym angielskim? Dobrze, bardzo
teraz
dobrze.
Teraz dobrze. Dobrze. Tak, nie, no jak siedział ponad rok w Stanach Zjednoczonych,
ale
tu miał podstawę. Nie, tu miał podstawy dobre, także językowo to on nie był Tuskiem, mówiąc tak między nami.
No Tusk też się nauczył angielskiego.
Ale nauczył, ale on zrobił to w Stanach i przed wyjazdem do Stanów był po wydziale, gdzie uczono języków obcych nieźle, na Wydziale Handlu Zagranicznego, bo on tam robił tą wstępną karierę.
SGPiS-u dawnego, tak?
Dawnego SGPiS-u.
Dzisiaj szkoły handlowej.
I on był pracowity, uparty.
Jeszcze był sportowcem, biegał.
Jeszcze był sportowcem, także...
Taki jest geniusz filmowy Fidyk. On zrobił film długometrażowy.
O Balcerowiczu?
O Balcerowiczu byłem. No taki, ta premiera była w Teatrze Narodowym. Pan Dąbrowski zapowiadał do pani Bieza, która dała pieniądze. Ten stał i tam pokazywał, jak biega po lasku. Bielański. Nie, fajnie, no. Ale no to nie, no. Ja nie cenię sportowców.
A nie po Zaciszu?
Poza Ciszą, to tam byłem kiedyś Baranowskiego, tak, on też tam mieszkał. Natomiast to mi się podobał jako taki wysportowany. Dobrze, jak mamy takich fajnych reprezentantów w Polsce, taki jeżdżą i tam brylują, tak powinno być. Ale teraz wracając, co on potem zrobił? Czy może on uległ jakimś takim, był taki, pan mówił o dziennikarzach, nie mam takiego ulubieńca, na razie Kuczyński Waldemar, strasznie pluje na wszystkich.
Mój kolega ze studiów.
Tak? To też ekonomista?
Też ekonomista.
A profesor może? Nie, chyba nie.
Nie wiem, czy może już jest profesorem, ale tak doktorem był dawno. A czy jest profesorem?
Ale on strasznie tam, on wszystko... Kiedyś Modzelewski napisał taką książkę i tam przytacza, że w Stoczni Gdańskiej właśnie pan Kuczyński się wnerwiał, że tak wali się stocznia powoli, że szybko, trzeba szybko ją zamknąć. I wtedy Modzelewski powiedział, że pomyślał sobie, że w złym kierunku to idzie, ale pomyślał, ale nic nie zrobił. Dopiero po 20 latach napisał to w książce. No dobrze, ale teraz wracając jeszcze do pana. I co się dalej dzieje? No i oni to wszystko zamykają, ludzie zaczynają wyjeżdżać z Polski.
Ale Balcerowicz najpierw musiał wrócić do Polski.
No tak.
Wrócił do Polski i wtedy pojawił się problem, kto będzie ministrem od gospodarki. Było kilku takich kandydatów, którzy, między innymi Trzeciakowski, nie żyjący już.
No to taka postać wydawała się wspaniała, ja tak, pamiętam. To ja miałem, Witold.
Tak, ja z nim współpracowałem przez wiele, wiele lat. Jego, to bardzo sympatyczny człowiek do współpracy. Był troszkę bojaźliwy, to znaczy on w ogóle należał do tych ludzi, którzy... Ponieważ miał tą przeszłość ziemiańską.
No tak.
I jak...
A utrzymał się przy władzy ludowej, w związku z tym był grzeczny, no, po prostu.
Nie będę ukrywał, że mu pomagałem w tym, ponieważ gdziekolwiek się nie pojawiłem, Trzeciakowski, a nie, to nie. To pytam się, dlaczego nie? Przecież on nie walczy z wami. On chciałby coś...
A jaką dziedziną pan profesor Trzeciakowski się zajmował?
Programowanie. Tak, głównie się zajmował programowaniem, ale ekonomią handlu zagranicznego. Chciał stworzyć...
Znał języki.
Znał język angielski nieźle i wywoził się z tej tak zwanej półki troszkę wyższej.
I świetnie wyglądał, był taki reprezentacyjny bardzo.
Tak, on w powstaniu brał udział, tam go postrzelili.
Warszawskim.
Warszawskim i był jeszcze na nartach i połamał sobie w Zakopanem, jak szedł ulicą, to się przewrócił niechcący, bo był u ślisku i sobie nogę złamał tragicznie i potem miał z tym duże kłopoty.
Ale ja go pamiętam z okresu czerwca 89, jak był w Komitecie Obywatelskim i był energiczny, był pytany, był autorytetem i wydawało się, że on będzie prowadził gospodarkę.
Tak, ja byłem wtedy w Zakopanem, tam Zajks ma swój budynek i wtedy byłem z żoną przez 2 tygodnie i przyjechał Trzeciakowski do mnie. Powiedział, że on specjalnie przyjechał, musi ze mną porozmawiać, czy on się ma mieszać do tej polityki, czy nie. Ja powiedziałem, że on musi sam podjąć decyzję. To jest bardzo niewdzięczna sprawa. Ja uważam, że on nie ma smykałki polityka.
Za delikatne.
Tak, za delikatne. W ogóle miał masę... Pamiętam, siedzieliśmy w pokoju na łóżkach. Iśmy chyba gadali. Żona gdzieś poszła z koleżanką, nie wiem gdzie. A myśmy ze 2 godziny gadali. Ja go przekonywałem, że to polityk musi sam podjąć tę decyzję. Ale raczej byłem zdania, że on się nie nadaje w tych...
A to już było 89, czy troszkę później?
To już było...
Przełom.
Tak, to już był początek tej głębokiej transformacji. I wiedziałem, że on ma ochotę. Nie chciałem go ranić.
Aha.
W ogóle powiedzieć komuś, że się nie nadaje do czegoś, to jest taka niewdzięczna rola.
Pan profesor też jest delikatny, więc pan profesor takich rzeczy nigdy nie powie.
Dlatego przyszedł do mnie, bo wiedział, że tutaj... Bo myśmy byli na przykład jeszcze w 80, chyba w latach 70, zaprosił nas do... 2 dysydentów rosyjskich zaprosiły nas do Akademii Gorodka koło... Nowosybirskim. Ja pojechałem z Trzeciakowskim.
Zimą pojechaliście?
Zimą, tak. Było minus 40. Minus 50.
O Jezu, byłem tak. Też tak jak...
No. I przyjechaliśmy tam, właściwie nawet bez oficjalnego zaproszenia, tylko tak. Na zaproszenie Kantorowicza i Makarowa. Makarow to był matematyk. I w ogóle przeżyliśmy tam cudowne w ogóle, nie? Bo wszystko było nielegalne. Trzeciakowski w Polsce ledwie tolerowany.
Tak.
Kantorowicz i Makarów, dysydenci rosyjscy, ale każdy z nich miał willę.
No tak.
Na śniadanko kawior czarny.
No, także... Ile można. Ale dobrze. I teraz co się dzieje z tym Trzeciakowskim? On mówi, że tak, a nie chcą go, tak? I wymyślają
nie,
Balcerowicza.
Chcieli go. On absolutnie był na... Mazowieckiego przyciskał, bo chciał z nim współpracować. Bo oni mieli...
Podobał mu się.
Tak, bo on miał taki charakter, który Mazowieckiemu odpowiadał.
Spokojny.
Kulturalny.
Tak.
I on go naciskał. No i on szukał kogoś, kto by mu powiedział tak, kto go bliżej zna, a ja mogę powiedzieć, że znałem go blisko. Napisaliśmy ze 3 książki razem, które są zresztą w bibliotekach.
I ta dziewczynka czytała.
Tak.
Bo przynajmniej widziała.
Dobrze. Tak, proszę posłuchać. I mój właściwie wynik tej naszej długiej dyskusji był taki, że to nie jest dla niego najlepsze rozwiązanie pchać się do tej polityki, bo mogą mu przycisnąć te palce, a on nawet nie będzie mógł dać w gębę, bo jest za delikatny.
No to...
I wobec tego wziął stanowisko ministra do spraw polskich długów.
O Jezu.
Ale to nie było groźne i on w ogóle jeździł, lubił jeździć, robił dobre wrażenie, jak rozmawiał i załatwiał przełożenie tych spłat. W każdym razie wydaje mi się, że to było lepsze dla niego rozwiązanie niż Balcerowicz.
No a tam teraz taka książka Ja o Wałęsie, Wałęsa mówi, że pojechał tak twardy był, pojechał do Japonii wprost, Japończykom powiedział, nie zapłacimy naszych długów. Przecież to jest idiotyzm, to powiedzieć Japończykom, że się nie odda.
Ale kto powiedział?
Wałęsa powiedział i teraz się chwali w książce.
To nieprawda.
Nieprawda.
Istnieje nawet...
Ale nie, ale ja też byłem w Japonii, też mi powiedzieli, ambasador był pan Lipski, był świetny ambasador polski w Japonii, japonista, mówił perfekt po japońsku.
No i co?
Słyszałem. No to powiedział mi, że jest przerażony, bo Japończycy mówią, że jak to można nie odda, mówić, że się nie odda długów na wschodzie trzeba oddawać długi.
Ale
wszędzie.
To był już późny Wałęsa, bo wczesny Wałęsa, bo Wałęsa pojechał najpierw do Japonii, żeby w Polsce zbudować drugą Japonię.
No tak, ale to, no dobrze. To, przepraszam, tak wskoczyłem, bo który mi się przypomniał, wczoraj czytam. Natomiast jeszcze wracając do tego, co się dzieje? Teraz jest rozterka pana Mazowieckiego i w końcu decyduje się na Balcerowicza, tak?
Bo żaden inny nie chciał. Albo byli tacy, których nie chcieli, albo byli tacy, których Mazowiecki się bał. Po prostu nie chciał się wdawać w polemiki. On zresztą się przeliczył, potem mocno żałował, że tego Balcerowicza wybrał. Bo Balcerowicz go bardzo lekceważył na posiedzeniach Rady Ministrów.
No bo Mazowiecki się w ogóle nie znał
no
na
dobrze,
ekonomii.
Ale jak go wziął na wicepremiera od spraw gospodarki,
tak,
to nie mógł go widoczny w taki sposób lekceważyć. I Mazowiecki ciągle tam mruczał, że chyba to nie był najlepszy wybór dla niego.
No ale forowali. Balcerowicza, Michnik go forował.
No, byle to ja nie mówię, że nikt go, gdyby go nikt nie popierał, nie forował, to nie byłby tym wicepremierem, ale potem, ale był krótko swoją drogą i niczego nie załatwił. Niczego w ogóle nie załatwił. Także...
No dobrze, i jaka myśl wtedy, jaka ta Polska miała być? Ona przestała być socjalistyczna czy komunistyczna, ona miała być wolnorynkowa, tak?
Całkowicie wolnorynkowa, ekstremalnie wolnorynkowa. Przedsiębiorstwa im mniejsze, tym lepsze. One powinny decydować, a suma tych decyzji miała dawać politykę gospodarczą. Tylko potem się okazało, że w Polsce to jest niemożliwe, bo w Polsce jak było w pewnym momencie 3,5 miliona przedsiębiorstw. 3,5 miliona przedsiębiorstw, tak, zatrudniających 5 ludzi, 10, nie wiem, czy jedną, może i jedną
można,
osobę.
Tak. Teraz tak jest.
I nie można zbudować polityki gospodarczej w oparciu o decyzję 3,5 miliona. Nikt temu nie podoba, tego nie podoba. No i efekt był taki, że coraz większa ilość tych biznesmenów, którzy się tym zajmowali, zaczęła jasno mówi, że to jest zła droga. A Syryjczyk w ogóle był taki
tak,
minister przemysłu, który w ogóle głosił tezę, że najlepszą polityką jest brak polityki.
No, jeździł, ale jeździł do Krakowa pociągiem. Spotykają go na peronie. Nie jeździł samochodem. No, ale
bo pociągiem łatwiej się jedzie niż samochodem.
Tak, ale pan Syryjczyk był krótko.
Tak, no krótko był, bo on z polityką, z tezą, że najlepszą polityką jest brak polityki, nie mógł daleko dojechać.
Długo w Sejmie, pamiętam, przemawiał. Godzinę potrafił gadać, albo więcej. Natomiast, ale co się dzieje? No jest jakaś sytuacja, to się wszystko wali, to wszystko rozwalili. Ludzie uciekają, wyjeżdżają, bo muszą, nie ma pracy. I ta lawina, ta spadkowa, ta równia pochyła, zaczyna się toczyć. I co? I nikt tego nie widzi? Potem są różne rządy jednak, AWS.
Wiele osób to widziało, tylko nie było rozwiązania, które by znalazło poklask. problem nie polegał na tym, że nie ma rozwiązania. Nie było rozwiązania, które by było wsparte przez różne kluby. Każdy klub polityczny miał swoją wizję tego, co trzeba zrobić. Dla wielu wizja Balcerowicza nie była wizją złą. To jest symptom pełnej demokracji. Kiedy każdy człowiek może powiedzieć, że ja się z tym nie zgadzam, albo popieram.
Nie, mówić po prostu można od tego czasu.
I wobec tego tamten okres, przecież ja, jak pisałem tą książkę Apokalipsa według Pawła,
to musiałem
to musiałem to wszystko przeczytać. No to niekiedy w ogóle ja się dziwiłem, że niektórzy psychicznie wytrzymywali te dyskusje.
Pan napisał książkę Apokalipsa według Pawła, czyli według siebie, a pan profesor Kierzun napisał o klęsce tej zmian, o tym, że to się zawaliło, wielką książkę, analizę. I to są dwie ważne pozycje. Ale teraz proszę mi powiedzieć, to wobec tego, co ta Polska jest taka, jak była, myśmy kiedyś tak się śmiali, historycy, że ci możnowławcy tak rozdarli tą Polskę. Jeszcze Radziwiłł mi opowiadał Kmicicowi i tak dalej, no to rozdarli to sukno. To znowu się powtórzyło?
No, bo Polska nie została rozdarta na dwa czy trzy obozy. Bo właściwie rzecz biorąc, tak zwana lewica, czyli SLD, przyjęło stanowisko Platformy Obywatelskiej i zrezygnowało ze swojej wizji. A ta wizja, którą teraz PiS reprezentuje, jeszcze się nie wykształciła. Ona jeszcze była galaretą. I ci ludzie, którzy mieli podobne poglądy, to byli za krzykiwanie, że mówią głupstwa i niech lepiej głowy nie podnoszą. Czyli właściwie ta wizja Balcerowicza przez jakiś czas była jedyną wizją logiczną.
I tak doszliśmy do pana Morawieckiego. I co on teraz zrobi, jak zostanie premierem? Na przykład zostanie, nie zostanie? Panią Szydło jakoś tak traktują dziwnie. Kobieta sukcesu niewątpliwego. No i co? My czekamy na decyzję today w naszym Sejmie. Z tak, jednej strony moją będą bronić, a potem co, obalać?
No jest to bardzo, bardzo ważny dzień, naprawdę. To w zależności od tego, jakie zapadną decyzje, jeżeli Morawiecki, nie daj Boże, zostanie premierem, ponieważ on nie jest ekonomistą. To jest w ogóle...
Bankowiec?
Nie bankowiec, to jest działacz polityczny, który w ogóle...
Ejże, przecież on młody jest.
To nie ma żadnego znaczenia. To nie o to chodzi, że on wyrósł z jakiejś partii X czy Y.
Świetne pochodzenie, ojciec fantastyczny.
No to ja rozumiem, tak no ale to gdyby pochodzenie decydowało o szarych komórkach i o tym, co się tam wśród...
A on dobrze wykształcony został chyba.
Jako bankowiec.
Jako bankowiec. Mhm. Nie, to nie mój telefon, to coś gdzieś dzwoni. A to nie, dobrze, nie chcę pograć. No i czyli pan uważa, że to byłoby niedobre, tak?
Uważam, że to, że on ma za małe podstawy, żeby być ekonomistą.
Experience?
Nie, on ma doświadczenie bankowca, ale on jako ten bankowiec to tam się zajmował rozmowami, załatwianiem, to 90% czasu.
Ale teraz wyniki ekonomiczne udowadniają, na bezrobocie spadło, PKB, to wszystko jakoś się poprawia i to nadspodziewanie dobrze.
Ale kto jest ojcem tego?
No Balcerowicz?
Ale skądże, ani Balcerowicz, ani Morawiecki. Tak. Ojcem tego jest, ja bym powiedział...
Tak.
Ojcem tak. tego jest raczej Kaczyński.
Tak.
Bo on chciał to wziąć twardo za pysk i wydusić posłuszeństwo. A nie, Morawiecki jest, jest soft politykiem.
Soft
polityk.
Software. No dobrze, nie wiem, ja się nie mogę tak, pan profesor jest profesorem, pan profesor jest mądrzejszy, ale teraz co, no ja tylko powiedziałem, że pani Szydło wydaje się na mnie, że była kobietą sukcesu, wspaniale się zaprezentowała i na forum międzynarodowym wszyscyśmy to widzieli i tak dalej. I dzisiaj jest dzień decyzji. I co będzie? Nobody know, a tak po angielsku.
Ja na miejscu Kaczyńskiego nie robiłbym z Morawieckiego premierem.
A zostawił panią Szydło?
Na razie zostawiłbym panią Szydło.
Znaczy na razie, to jednak ma pan jakieś wątpliwości.
Morawiecki jest za słaby, naprawdę. On wystrzelił dobrze z tym centralnym planowaniem, miał kilka takich strzałów trafnych, ale potem okazało się, że to są korkowce. Hałas duży, ale z nic za tym nie idzie. On, jeżeli Morawiecki zostanie premierem, to Kaczyński zacznie się wtrącać do polityki bardziej.
A czy Kaczyński przejmie rolę premiera?
Zacznie się wtrącać w większym stopniu niż jest.
Bo on się nie musi wtrącać, on rządzi. Przecież myśli pan, że pani Szydło cokolwiek zrobiła bez uzgodnienia z Kaczyńskim?
Nie, no myślę, że tak nie jest, że on o wszystkim decyduje, ale o dużo
drobniejszych sprawach
o dużo spraw decyduje.
Ja myślę, że Kaczyńskiego się tak boją, ten jego. Właśnie zaczęliśmy od tych doradców. Jak ja widzę tych jego doradców, jakąś tę baczność, taka czarna grupa, która w ogóle nic nie ma do gadania.
On gra rolę polityka twardego.
No,
spędziłem
jest,
z nim ponad 4 godziny w 4 oczy.
To mało.
No jak to mało? To wystarczająco i jestem pod jego naprawdę wrażeniem, bo to jest człowiek, który ma dużą wiedzę. Ale boję się, że po pierwsze nie ma zdrowia do tego, żeby wsiąkł w tę politykę po uszy. To jest po pierwsze, bo to teraz każdy, kto się będzie zajmował od rana do wieczora.
A co pan wierzy w tych dwumetrowców śpiących na tych byków, którzy się tuczą? I to ja nie. Ja uważam, że ci kręgosłup, mieliśmy takich ministrów, 2 godziny pogadał, potem się położył, bo go kręgosłup. No nie, no to jednak w głowie to wszystko jest, a nie gdzie indziej. Natomiast, szanowny panie profesorze, ja jestem panu bardzo wdzięczny. Być może, nie wiadomo jak się czyta, czy ten nasz program Krytyka będzie się podobała, czy nie, ja nie o to chodzi, bo pan był wyrzucany wielokrotnie, ja też. Natomiast proszę mi powiedzieć, teraz mamy już, za chwilę państwu przedstawię nowego gościa, w dodatku panią, za chwilę o tym porozmawiamy, ale panie profesorze, jeszcze jest jedna sprawa, o której musimy powiedzieć, bo bardzo mi się podoba pana inicjatywa związana z Fundacją Hanki Bożyk. Co to było? Co to jest? Jak to się zaczęło? Dlaczego?
No 8 lat temu mieliśmy jechać do Zakopanego, do Halamy.
Tak.
I żona miała zakrzep. Kazałem synowi zadzwonić do pogotowia.
Tak.
I dyspozytorka w pogotowiu powiedziała, żebyśmy jej nie zawracali głowy. Nie ma lekarza i nikt do nas nie przyjedzie. Żadne pogotowie nie przyjedzie. To ja w końcu się wtrąciłem i mówię,
no tak.
Proszę pani, ta moja żona umrze, bo to jest zakrzep, długo nie pociągnie. Jak coś się znajdzie, to mnie się tego, nic się nie znalazło.
Czyli pogotowie w Warszawie nie przyjechało, stała się tragedia.
I ja bo odbyłem rozmowę z ministrem, najpierw z wojewodą mazowieckim, potem z Kozłowskim, potem z Armukowiczem. Ale to nic nie dał. Bo
znaczy wszyscy, już po śmierci.
Tak, wszyscy złożyli mi kondolencje i powiedziałem, że...
Chodziło panu o sprawność pogotowia, żeby to poprawić.
Żeby w ogóle się zająć tym pogotowiem. Żeby
no tak.
Chodziło o to,
i pan się zajął, założył pan fundację.
Żeby,
przyspieszyć
nie podałem tego do sądu. Powiedziałem, że nie będę się sądził za 5 tysięcy.
No tak.
Mam swój honor. To i tak niczego nie zmienię, że stworzę fundację. Która będzie monitorowała wszelkie wypadki, kiedy pogotowie nie przyjechało. Tych wypadków jest dużo.
Dużo, nadal.
No i przyznaję nagrodę głównie z własnej kieszeni.
Tak.
Wszystkim tym, którzy uratowali cudze życie, nie będąc na służbie. To znaczy,
I również w innych zawodach takich, które chronią życie.
Nie, to nie chodzi o lekarzy, to
nie
chodzi
tylko.
W ogóle o strażaków, o
policjantów,
żołnierzy. Każdy ktoś ma swoje
pięć. I obywateli też takich
jest jury, rada nadzorcza.
I to już 8 lat pan robi.
Przyznaliśmy takich nagród ze 30.
Tak.
Odbywa się w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich.
A właśnie u nas, tak. Służycie państwo w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich na Fox Warszal.
Uroczyste wręczanie tych nagród przychodzą...
Raz do roku?
Tak, bo tam przychodzą nie tylko ci nagrodzeni, ale przychodzą ich szefowi. Komendanci Policji, Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej.
Tym razem będzie to w lutym.
9 lutego będzie wręczenie nagród. Jeszcze nie wiemy komu.
No tak, bo jeszcze przyjmujecie,
jeszcze, tak,
szukacie.
Jeszcze mamy grudzień. To jeszcze
jasne. To wobec tego apelujemy, że jak ktoś ma takie informacje o kimś innym, to mogą się zgłosić.
No i jest, potem jest koktajl. Wieczorem jest o 17:00 jest nabożeństwo ku czci patronki, a wieczorem o 19:00.
Jeszcze słowo o pani... ja znałem Hankę znałem.
Tak, no. ona
znała... Fantastyczna była, znała...
Siedem języków obcych i w ogóle no, trudno, ja nie mogę nic na ten temat mówić.
No tak,
przeżyłem to dość.
Pan miał szczęśliwe życie, bo byliście świetną parą. Panie profesorze, na razie przejrzyjmy, zobaczymy, jak nam teraz pójdzie druga część rozmowy. W studio mamy nowego gościa, jest to pani Grażyna Wasilewska-Miernicka. Witam panią.
Witam panie redaktorze, witam słuchaczy. Miło, dziękuję za zaproszenie.
Proszę pani, pani jest dla mnie osobą, która objawiła się dwojako. Mianowicie dowiedziałem się w trakcie rozmowy, że jest pani wiceprezesem Stronnictwa Pracy, a potem się okazało, że pani działa dość dużo w kulturze, a jeszcze w ogóle kiedyś była pani tancerką i jeszcze chce pani założyć, reaktywować operetkę i teraz mamy 15-20 minut, żeby to wszystko opowiedzieć. Może zacznijmy od tego. Widzimy pani na Stronnictwo Pracy. Ja myślę, że ktoś, kto słucha teraz, często są i wielu takich jest, którzy w ogóle nie wiedzą. A to Stronnictwo Pracy, to był 37 rok, to był Paderewski, Heller i jeszcze tam kilku innych.
I Korfanty,
i
tak.
I Korfanty,
tak,
właśnie. I to jest wspaniała tradycja.
Tak, tak. To już jest 80 lat. To jest najstarsza, najstarsza partia prawicowa. Tak, bo jest jeszcze PSL, tak? To.
No jest.
Obchody cały rok staramy się coś robić, żeby się przypomnieć, bo warto, bo no, patronów, założycieli mamy cudownych i zostawili nam schedę, którą musimy dalej kultywować.
A tam w międzyczasie jeszcze Władysław Siła-Nowicki.
Był, tak. No i po świętej pamięci Sile Nowickim panu mecenasie przejął nasz pan prezes Zbigniew Wrzesiński. Musiał tam jeszcze wiele spraw prawnych załatwić. To
i
dosyć...
pani.
No nie, no ja troszeczkę później. Ale tam ile spraw trzeba było załatwić. W każdym razie jest ciągłość naszej partii. Żadnych nie mamy czarnych plam.
Gdzie jesteście? Jakoś tak politycznie proszę nam powiedzieć.
Powiem w ten sposób. Jeśli chodzi o program nasz, tak, to my mamy program uzupełniający program PiS-u. I Zjednoczonej Prawicy. I tu jesteśmy i ze Zjednoczoną Prawicą chcemy startować w wyborach. Ale to są plany za chwilę. Na razie no to, co tam, o co walczyliśmy już jeszcze z... chcieliśmy coś uzyskać w poprzednim rządzie, to właśnie sprawa reparacji, chociażby wojennych. No, zakładaliśmy protest pod ambasadą niemiecką, list tam do nich napisaliśmy, pan ambasador.
No, ale sama nazwa, Stronnictwo Pracy, czyli o pracę, o ludzi.
Tak, o pracę, ale nie tylko, bo jak mówię, zawsze praca to się nam wiąże z lewicą. Tymczasem no, to jest typowo prawicowa partia. Tak jak pan redaktor był łaskaw powiedzieć tych trzech ojców naszych, tak, którzy każdy z nich coś tam nam przekazał i to my musimy kultywować w naszym programie, ale co jest istotne, o czym się mało mówi, to naszym członkiem najbardziej znakomitym był Karol Wojtyła.
Tak.
Warto o tym pamiętać.
Jak był... jeszcze w Krakowie.
Tak, tak. No jako Karol Wojtyła.
Jako Karol, tak, Wojtyła.
Przed wojną i w trakcie wojny. I, no i to też nas obliguje. My jesteśmy partią, która przenosi tradycje chrześcijańskie. W oparciu o tradycje chrześcijańskie działamy. Taki mamy ten program, tak? Jeżeli chodzi, bo tutaj jeszcze chciałabym skończyć tę myśl, więc pisaliśmy do poprzedniej pani premier Kopacz w sprawie reparacji wojennych. Dostaliśmy odpowiedź taką, jaką wszyscy znamy, czyli prawda, myśmy się zrzekli, nam się nic nie należy. Zresztą nie była łaskawa odpowiedzieć sama osobiście, choć do niej był list, tylko jakiś tam dyrektor jakiegoś departamentu nam w ten sposób odpowiedział. Jak wspomniałam, ambasador w ogóle do dnia dzisiejszego się nie odezwał, więc to jest, to widać, jak nas Niemcy traktują.
Ale również ja cię mocno i pani osobiście w sprawach kultury, bo wiem, że jest ten pomysł 100 imprez na stulecie.
Tak.
To ciekawe, co to będzie?
Jak mówię, mamy schedę. Paderewski, tak? Czyli tutaj kultura. Kultura jest, no bym powiedziała, zaniedbana, a w każdym bądź razie jakby nierówno traktowani są artyści.
Oni uważają, że bardzo źle.
No to jest, nie chciałam aż tak drastycznie, ale faktycznie. No,
zamykanie opery kameralnej.
Prawda?
Takie przykłady dość tragiczne i ludzie bez pracy. Kiedyś może i narzekali, ale to mieli przynajmniej jakieś tam pensje, a dzisiaj jest wolny rynek i oni strasznie narzekają.
Są artyści, którzy sobie radzą, którzy mają żyłkę biznesmena i ci sobie świetnie radzą, naprawdę. Mają gdzieś tam śpiewania, brzydko powiem, do kotleta, ale prowadzą swoją działalność, mają swój sprzęt. Są niezależni. Takim na przykład jest pan Zagdański, no baryton cudowny, taki
właśnie
głos.
Co pani proponuje w tych 100 imprezach, bo to dużo, cały rok, ale jednak.
Dużo.
Co będzie w terenie, w Warszawie, duże, małe?
Przede wszystkim Warszawa. Bo powiem szczerze, że dosyć trudno jest, to znaczy ja jestem na Facebooku. Mamy stronę swoją, prawda? Mamy Facebook jako taki, stronnictwo pracy, które ja prowadzę. Ale dosyć trudno jest to robić na odległość. Chciałabym chociażby w Warszawie. I to, co najważniejsze w tej chwili dla mnie, to szukamy ludzi, którzy byliby zarażeni, jeżeli chodzi o kulturę, tak? Ludzi, którzy mają lokale, bo nie każdy lokal się do tego nadaje. No i artystów. Artystów uznanych i artystów wschodzących, żeby dać im szansę, żeby się mogli pokazać, tak? Szukamy przede wszystkim sponsorów, bo przecież artyści mają i swoje rachunki, i swoje lodówki, które muszą zapełnić. Taka jest prawda. My jako Stronnictwo Pracy nie mamy absolutnie żadnych dotacji, więc my nie jesteśmy w stanie sprostać finansowo.
To co,
tak?
Uda się tych 100 imprez? Uda się to zrobić?
No ja nie widzę innej możliwości, panie redaktorze.
Koniecznie.
Wszyscy tak mówią, spotkanie z Grażynką Miernicką to jak zetknięcie z czołgiem. Ja nie odpuszczam.
No właśnie, bardzo dobrze. A proszę powiedzieć, jest tak sprawa taka, jak usłyszałem hasło operetka, operetka Warszawa. Ja nawet myślę, że przecież jest operetka na nowo, a to nie jest operetka.
Teatr muzyczny, tak.
A operetki w Warszawie nie ma jako
nie
takiej.
Nie ma. Natomiast wśród naszych sympatyków mamy, dzięki panu Zagdańskiemu, mamy kontakt. Dyrygent jest, orkiestra jest, śpiewacy są, scenografia, wszystko jest. Jednego nam brak.
Pieniądze.
O, no to jest wiadome. Lokalu. Odpowiedniego lokalu. Ja już prowadziłam w Ratuszu Praskim rozmowy wstępne i będę je kontynuować. To nie jest prosta sprawa, ale jak mówię, nie odpuszczam.
Czyli może rzeczywiście, a nie w Warszawie, ale po stronie Praskiej, może tam, bo tam dużo się dzieje.
Tak to odebrał dyrektor, naczelnik Wydziału Nieruchomości.
Jakiś zakład taki z tych starych, fantastycznych, z czerwonej cegły.
Fabryka Szychta może.
Aha.
I wtedy będą nam potrzebni ludzie, którzy mają serce w kieszeni, sponsorów, którzy by to pomogli
ale
odbudować.
Ale operetka wydawałoby się, że powinna znaleźć chętnych sponsorów, bo to jest tak lekkie,
mam nadzieję,
tak przyjemne.
Tak.
I wszyscy niby tak lubią operetkę. No opera czasem ciężka, prawda? Wagner jakiś tam coś, ale chociaż Wagner jest fantastyczny. Natomiast operetka, jak były takie, jeszcze chodziłem na Nowogrodzką, to był Offenbach.
Zemsta nietoperza, no, Wesoła Wdówka,
nie mają
Księżniczka
tego
Czardasza, no jakoś
właśnie
tak nie słyszę.
No właśnie. A jeśli chodzi o głosy?
Głosy mamy też fantastyczne. I teraz mieliśmy takie pierwsze spotkanie z tego cyklu. I tutaj no, trzeba jednak podziękować panu prezesowi restauracji Mołdawianka, panu Tomaszowi Lesinowi, który nas przyjął. Przyjął galerię obrazów pani Grażyny Sanigórskiej i tutaj prośba od pani Grażyny, żebym panu redaktorowi przekazała taki plakacik z pozdrowieniami.
Dziękuję. Nie mam kamery, bym chętnie pokazał,
no, szkoda,
ale
że to
opowiedzieć.
W radiu, tak.
Grażyna Sanigórska, artystka, malarstwo i rzeźba Gołębi Ducha przez duże D.
Tak.
Wiecznie o człowieku i jego wartościach. Telefon do artysty, to mogę podać, tak?
Tak, tak. I ma bardzo dużo obrazów do sprzedania.
503-729-430 i dużo, dużo tutaj reprodukcji. No. A czyli będziecie bazować na takich darczyńcach, dobroczyńcach, którzy kochają, lubią, doceniają kulturę, tak? Że poprzez tych... No dużo jest takich ludzi, którzy się dorobili.
Ale
którzy...
trzeba do nich dotrzeć. I tutaj naprawdę bardzo serdecznie, panie redaktorze, dziękuję, że mogę o tym powiedzieć,
no,
o
obowiązek.
Tym projekcie, bo to mam nadzieję dotrze do potencjalnych sponsorów. Bo my nie mamy pieniędzy na reklamę.
Mm-hmm.
I to nasi artyści
ale pomysły
nazwali...
Macie. Pomysł.
Tak, tak. Artyści nazwali to Piękna Niepodległa. Mm. Uważam, że to jest bardzo, bardzo takie nośne hasło.
Tak,
no
tu
i
mam taką ulotkę, która przypomina o Stronnictwie Pracy i mówi właśnie inicjatorem powołania Stronnictwa Pracy, proszę państwa, był kto? Premier. Kto? Ignacy Jan Paderewski.
Którego rok rozpoczynamy?
10 października.
18.
No właśnie, 10 października założone zostało Stronnictwo Pracy 1937 roku. Pierwszym prezesem był wybitny śląski działacz Wojciech Korfanty, a przewodniczącym Rady Naczelnej był generał Józef Haller, którego pomnik Andrzej Pityński zrobił na Żoliborzu Błękitnej Armii.
Halerczyków, nie Halera. Dopiero
Halerczyków,
jest...
tak, tak.
Halerczyków, no ale nie Halera.
No ale natomiast... ich Haler był Halerczykiem, więc...
Tak.
I teraz i pan, chciałem do tego doprowadzić, że przypomnieć, że właśnie rzeźbiarz żyjący w Ameryce, rzeźbiący na całym świecie Jan Pityński z Ulanowa dostał Orła Białego od prezydenta Andrzeja Dudy.
Wszystko się zgadza i teraz... Kiedy to było? No załóżmy miesiąc temu. Została wmurowana tablica na placu Halera pod pomnik. Były władze, był pan burmistrz, był pan poseł Paweł Lisiecki. No myśmy też byli, no bo jak no to jest obowiązek w ogóle i przyjemność duża,
tak.
Tak? Także no jest nadzieja, że w ciągu roku może się ten pomnik tam pojawi, bo to naprawdę wstyd. Wstyd, przecież to był wielki Polak, wielki wódz.
A wie pani, gdzie jest pomnik Halera? Bardzo ładny.
Nie wiem.
We Władysławowie.
A no tak, tam tak. Właśnie chciałam to powiedzieć. Przecież przywrócił Bałtyk tak. Polsce lub Polskę
taki
Bałtykowi, prawda? Za ślubie.
Fala, a nad nią
nie
generał.
Byłam nigdy.
I najpierw jak byłem na otwarciu, tam była pani Andrzejska, mama Piotra Andrzejskiego, taka inicjatorka, bo ona taką solomarę, taką willę tam miała i trzymała i przechowywała kogo? KPN-owców Moczelskiego i innych. I pani Andrzejska, która akurat chodziłem do szkoły w Gdyni, była taką szefową rady szkolnej. Niesamowita. Ona tak wyglądała trochę jak Wańkowicz, tak jak burza była. No i ona właśnie była inicjatorką tego pomnika Halera. Między innymi ona. I to zostało otwarte i właśnie polecam państwu, jak będziecie we Władysławowie. Władysławowie nad morzem. Tam, gdzie tam niedaleko były zaślubiny.
Tak, tak, tam rzucił
i tam jest
piersi.
Piękny pomnik Halera, a ja uważam, że pomniki powinny być jakie figuratywne, a
tak,
nie jakieś
kamienie.
Tak,
ani nie wiadomo co, jakiś kamień, jakieś ta. Duchy, jakieś
no
straszące rzeczy.
Już nie będę tego tematu rozwijał, bo zacznę się zapalać, ale myślę, że właśnie Haler, bo ten Haler troszeczkę czasami przez jakiś tam jeden czy drugi film, może niezbyt mądry, czy niedokładny, był tak pokazywany dwuznacznie, prawda? Halera pokazywano dwuznacznie. Haler
tak,
przyprowadził
tak.
do Polski 60 tysięcy żołnierzy, prawda? To było więcej niż
tak,
legiony.
Ale co warto powiedzieć? Jest, bo to też mało jest wiadome. Jest Matka Boska Halerska. Ta Matka Boska Halerska.
Gdzie?
Jest w Mińsku Mazowieckim obraz, który namalował kto? Proszę państwa, syn Moniuszki.
Tak?
Tak. Przepiękny obraz. I Haller, kiedy szedł, prawda,
z Francji.
Na wschód szedł, tak, tak to tam w Mińsku się modlił i stąd tam jest sanktuarium i tam ten obraz powstał. I jak wrócił spod Moskwy, to też tam się modlił. No, bo tak. A jeszcze chcę powiedzieć ciekawostkę. 10 października, jak pan był łaskaw wspomnieć, rocznica naszego 80-lecia, myśmy 7, bo to była niedziela, 7 października obchodziliśmy, nabożeństwo było w katedrze. I co ciekawe, później zupełnie, to właściwie zrządził przypadek trochę, że to było w katedrze, ale okazało się, że inauguracyjne nabożeństwo po założeniu naszej partii było właśnie w katedrze. Mm-hmm. Także takie zbiegi okoliczności nam
się trafiają.
Wie
pani, uważam, że w ogóle jest skandalem, że w Polsce nie ma filmu o Piłsudskim, o Halerze.
Tak, tak.
O Paderewskim. I to są tak dzisiaj tak, nagle się wszyscy obudzili z ręką w nocniku i mówią, że a jak to, nie ma takich filmów? No nie ma, no nie ma dobrych filmów, fantastycznych postaciach. No właśnie już wymieniam tylko te najważniejsze.
Paderewski jest
Korfanty.
Tak, no przecież, no na Śląsku to jest tam postać. Natomiast w ogóle w ogólnopolski.
No.
Nie
także
ma.
Filmowcy, młodzi, dziarscy, bierzcie się do roboty. Teraz było świetne przedstawienie w poniedziałek. Pana Tom Lang pan wyreżyserował. Pan Tomczak chyba, tak nie przekręcam, autor o Piłsudskim, o tym planie tak. Uderzenia na Niemców profilaktycznie.
Ja akurat łapę złamałam, jak widać, byłam w szpitalu.
Nie widziałam, dopiero teraz pani.
Mogłam tego zobaczyć, bardzo żałuję, ale może będzie powtórka, bo należałoby spojrzeć. Ja jeszcze wrócę ciągle do tego naszego pierwszego spotkania, bo warto. W tej Mołdawiance i tam, mam nadzieję, będzie nam się układała dalej współpraca, bo...
To jest pan, gdzie, ta Mołdawianka?
To jest przy budynku z Buwidu, na rogu, naprzeciwko ambasady amerykańskiej, Alei Ujazdowskiej 6A.
A to tam, przy Pięknej. Tam
dokładnie, ten, róg ten, Pięknej. I
lewa taka strona piwnie. A
tak,
tam
gdzie było konserwatorium. Tak.
To.
I tam jest ta galeria.
Obok pomnika Reagana.
Dokładnie.
Z tyłu jest pomnik Cichociemnych. Przez
Wszystko
Bałuka.
Się zgadza.
I wielki,
Wszystko
wielki pomnik państwa polskiego. To
i tam wiszą obrazy Saniszki. Na razie pani Grażynki Sanigórskiej. To pewnie będzie do Sylwestra, czy potem dalej będzie, to jeszcze musimy uzgodnić.
Czyli ta Mołdawianka, chwalimy Mołdawiankę.
Bardzo, bardzo. W ogóle personel fantastyczny i bardzo
ładny
tak
lokal,
gościnny,
tak,
ładny lokal. Tak. I była ta możliwość, że przyszły 3 cudowne głosy nam zaśpiewać.
Tak, to.
Tak. Był pan Bednarek, był pan Morka i był pan Jerzak. I przyszedł pan, który razem z nimi występuje.
Tenory czy to już barytony?
To jest baryton, tenor i bas.
O, no to komplet.
Tak. Także no pięknie, pięknie nam pośpiewali i zagrał nam pan Janusz.
Paderewski.
Niestety nie mamy tego szczęścia. Pan Muczyński.
Ale jest
Janusz.
Pan Paderewski pianista, jest taki pan.
Ale nie znam.
A ja jestem, no, pamiętam.
A to ja poproszę może jakieś kontakty.
No ja nie wiem, ja tylko mam w głowie zapisane, że tam grał. A może coś mi się pomyliło. Ale to jest nazwisko Paderewski, no właśnie, bo to powtórzmy, bo to Paderewski. Może powiedzmy jeszcze w komplecie, czyli... Jan Józef Paderewski, no, bo to coś niesamowitego, jak to
Ignacy,
tam...
Ignacy Jan był,
Ignacy
ten nasz,
tak.
Ten wielki kompozytor,
no,
który naprawdę jemu zawdzięczamy właściwie niepodległość, bo on przez swoje kontakty do tego doprowadził, tak? A my tutaj o nim zupełnie zapominamy. Uważam, panie redaktorze, proszę państwa, że to powinno nas Polaków wstydzić. Jeżeli na 50-lecie pracy twórczej Paderewskiego w Stanach Zjednoczonych odbyło się 50 koncertów w 50 miastach, a u nas nawet festiwal, który jakiś tam gdzieś zaistniał, to nawet nie ma cyklu jakiegoś w kalendarzu.
Jeździł
to jest
po Ameryce,
wstyd.
Pociągiem grał.
Prawda?
Doceniła swoju go pani Modrzyńska.
Chociażby poświęcił swój majątek, swoją właściwie karierę dla Polski. I no, całe szczęście wnioskowaliśmy o ten rok Paderewskiego. Udało się, że jest i cieszmy się z tego. No i teraz wracam do tych spraw kultury.
Właśnie do tej operetki, to mnie bardzo interesuje. Jakie są szanse rzeczywiście?
Myślę, że duże. Jeżeli, bo ci ludzie, którzy chcą występować, są, no, są entuzjastami. Dlatego, że to lubią i dlatego, że to jest ich zawód i dlatego, że to jest praca i jakiś dochód. No prosta sprawa, tak? Niby dżentelmeni o pieniądzach nie mówią, ale wtedy, kiedy je mają.
Powinna być w Warszawie na pewno, oprócz opery, oprócz Teatru Narodowego, oprócz wielu, powinna być operetka w Warszawie. Powinna być operetka stała.
Ja mam taki pomysł, więc jeśli nam by się nie udało znaleźć już gotowego obiektu, może współpraca z kimś. No zobaczy, ja na razie nie o wszystkim mogę mówić.
Obiektów to jest w Warszawie dużo takich do wzięcia.
Tu jest potrzebna dobra wola władz, bo powiem tak, w czerwcu 20, już nie pamiętam w tej chwili, 5, 6 robiłam imprezę w Parku Ujazdowskim na 98. rocznicę Traktatu Wersalskiego. W Parku Ujazdowskim, dlatego że tam jest pomnik Paderewskiego i przy tym pomniku Paderewskiego...
To może zróbcie ten konkurs albo taki cykl koncertów właśnie Ignacego Jana Paderewskiego i może Paderewski pociągnie sprawę operetki.
Tak, to chcę też, żeby wszystko razem zagrało. I teraz przyjdą powiem ludzie. W ten sposób. Uważam, że Park Ujazdowski powinien żyć tak, jak żyją łazienki. Tam nie ma obiektu, w którym by można cokolwiek zrobić. Ja, to, co ja przeszłam, by tę imprezę zrobić,
tam
to historia.
Za pomnikiem Paderewskiego siedzącym, ten pomnik siedzący.
Tak, ten siedzący.
No ale jest taki, no, jest. On przetrwał okupację, zdaje się, że był schowany w ogrodach.
Ale chcę powiedzieć, że tam nie ma nawet uchwytów do flag. Tam nie ma tradycji, żeby jakieś obchody
były. A tam można
by
taką scenę postawić z tyłu, prawda?
Można by było, tylko widzi pan, ból polega na czym? To jest bardzo ważna sprawa.
To dużo miejsca.
Jest dużo miejsca. I jak mówię, przeszłam Gehennę, żeby uzyskać zgodę na tę imprezę. Ona trwała 7 godzin. Uczestniczyło w niej 73 osoby.
Występujące.
W ogólności, a, które mi pomagały.
Aha, jako organizatorzy.
Organizatorem byłam ja. No tak. I teraz kto tam pomógł mi w tym wszystkim? Był wspaniały chór z Wołomina. Był wspaniały zespół tańca dworskiego. 6 par, 6 tańców, pięknie ubrani, chodzili po parku. To było coś niesamowitego. Jeśli chodzi o zawodowych artystów, to był pan Pietrzak i pan Rosiewicz. Jan i co też. Chcę powiedzieć, wszyscy, Andrzej którzy Rosiewicz. Tam byli, tak, wszyscy za uścisk dłoni.
No tak.
To jest piękna i wielka rzecz, ale ja miałam potworne trudności, dlatego że Park Ujazdowski jest zabytkiem. I zrodziło się mnie na przykład
ale
jako...
Ale przecież obok pod Chopinem można grać i są koncerty. No to jak to?
Ja tutaj też jako zabytek. Organizator musiałam na przykład, byłam zobligowana między innymi do wielu, wielu rzeczy przez panią Gabor, czyli no przez Biuro Zarządzania Kryzysowego, tak. Na przykład do zapewnienia toalety, to i no to tak. Ja. A tutaj konserwator zabytków nie pozwala postawić to i to. Ja więc to są jakieś hece nieprawdopodobne. Mm. Ale do czego chcę nawiązać? Chciałabym, będę czynić starania. Będzie to niezwykle trudne, żeby tam postawić jakiś rodzaj pawilonu, dworku, w którym przecież mogłaby swobodnie być operetka. Mogłyby się odbywać takie spotkania kulturalne, koncerty, bo przecież sprowadzenie fortepianu na przykład, to są niesamowite koszty, no, zabezpieczenia tak. Szczególne, trudności straszne. Tak. Tak? Więc taka rzecz by się...
Jest Chopin, jest Sienkiewicz, którego ufundował Porczyński, też trzeba pamiętać, 100 tysięcy dolarów dał na pomnik Sienkiewicza, pan profesor Zemła wyrzeźbił.
Tak,
no
tak
i jest właśnie, jest Ignacy Jan Paderewski, a w studio byli pani Grażyna Wasilewska-Miernicka. Bardzo pani dziękuję.
Serdecznie dziękuję. Zapraszam sponsorów.
Wiceszefowa Stronnictwa Pracy. No, pan profesor Paweł Bożyk, który nam opowiedział troszeczkę, uchylił rąbka tajemnicy. Jak to było? Historia najnowsza, 89... i cisza. A historycy nic nie piszą, a filmowcy nie filmują. Ojejku.
Tematy niewygodne.
Dziękuję. Nie, do roboty trzeba to lenie. Dziękuję Państwu bardzo.
Bardzo dziękujemy, polecamy się.
Tak jest, będziemy pilnować, jak Pani to realizuje.
Zapraszamy na występy, będziemy w kontakcie. Może ktoś by przyjechał na żywca.
No oczywiście. Dziękuję bardzo, do usłyszenia za tydzień. Radio Wnet.
Dziękujemy.
Wolna antena. Radio Wnet.